Analiza skupia się na mechanizmach wpływu politycznego i społecznego w Stanach Zjednoczonych. Relacje z Izraelem służą tutaj jako studium przypadku dla szerszych procesów demokratycznych. Autor stawia tezę, że trwałość amerykańskiej polityki wobec Izraela nie wynika z totalnego przejęcia państwa przez jedną grupę. Jest to raczej efekt synergii strategicznych interesów, inercji instytucjonalnej oraz niezwykle sprawnej infrastruktury sankcji reputacyjnych i finansowych. Tekst dekonstruuje pojęcie cenzury. Zastępuje je koncepcją rynku sankcji reputacyjnych. To policentryczny system, w którym prywatne podmioty, media, uczelnie czy korporacje niezależnie od siebie podnoszą koszt politycznego sprzeciwu. Wywołuje to efekt mrożący i tak zwaną zgodność poprzedzającą sankcje, czyli anticipatory compliance. Analiza przechodzi od konkretnych przypadków zawodowych do teorii ekonomii politycznej, odwołując się do koncepcji Olsona oraz Luxa. Wskazuje ona na asymetrię między skoncentrowanymi interesami lobby a rozproszonymi kosztami ponoszonymi przez obywateli. Całość stanowi przestrogę dla Europy przed niejawnością wpływów. Jest to wezwanie do budowy architektury transparentności. Suwerenność państwa powinna opierać się na zdolności do ciągłego i racjonalnego przemyślenia swoich sojuszy, bez lęku przed odwetem reputacyjnym. Liberalna demokracja opiera się na dwóch systemach konsekwencji. Pierwszy to prawo, procedura i przewidywalność sankcji. Drugi ma charakter społeczny. Obejmuje reputację, kontrakty i pozycję zawodową. Człowiek może uniknąć kary państwowej, a mimo to utracić pracę i perspektywy zawodowe. To rynek sankcji reputacyjnych. Można badać, czy suma autonomicznych reakcji stworzyła środowisko wywołujące zgodność poprzedzającą sankcje. Z perspektywy przedsiębiorstwa wypowiedź pracownika to nie prywatna opinia, lecz ryzyko dla aktywów firmy. Prawo chroni obywatela przed rządem, ale nie gwarantuje mu zatrudnienia w prywatnym szpitalu. Człowiek zachowuje prawo do wypowiedzi, ale zaczyna kalkulować jej ekonomiczną cenę. We wrześniu 2024 roku Maria opublikowała wpis o studencie medycyny, pytając o jego udział w działaniach w Gazie. Władze UCSF uznały to za nacisk ze względu na narodowość, co doprowadziło do utraty pracy. W 2025 roku Maria pozwała uniwersytet, argumentując, że ukarano ją za chronione konstytucyjnie wypowiedzi. Zderzają się tutaj prawa wykładowcy i studenta, autonomia akademicka oraz obowiązek niedyskryminacji. Publiczne wypowiedzi o Izraelu mogą prowadzić do dochodzenia i sporu prawnego, co wywołuje mrożący efekt. W maju 2023 roku palestyńska prawniczka Yasmin Elaga oskarżyła kancelarię DLA Piper o dyskryminację po cofnięciu oferty pracy. Sprawa ta obrazuje nowe pole konfliktu w prawie pracy. Granice między wartościami pracodawcy a zakazaną dyskryminacją polityczną. W listopadzie 2023 roku Spyglass Media Group zwolniło Melissę Barrere z filmu Scream 7 za wpisy o wojnie w Gazie. Podobien los spotkał Susan Sarandon, z którą zerwała współpraca United Talent Agency po wypowiedziach na wiecu w Nowym Jorku. To nie jest cenzura państwowa, lecz zerwanie relacji biznesowych. Nie mają tu centralnego sterowania, lecz policentryczna regulacja reputacyjna. Instytucje kopiują procedury konkurentów, by minimalizować ryzyko. W ten sposób z wielu prywatnych decyzji rodzi się norma branżowa. Wewnętrzne wytyczne New York Timesa z kwietnia 2024 roku ograniczały użycie słów takich jak genocide czy ethnic cleansing. To władza klasyfikacyjna. Język nie jest neutralny. Wybór terminu aktywuje inne intuicje moralne. Przykładem presji była sprawa Honest Reporting z listopada 2023 roku. Ten przypadek to modelowa ilustracja reputacyjnej dynamiki sieciowej. W mediach społecznościowych znika przestrzeń na rozdzielenie oskarżenia od ustalenia. Reputacja zostaje ukarana, zanim zakończy się proces poznawczy. Problem nie tkwi w samych sankcjach, lecz w ich symetrii. Jeśli pochwalanie zabijania izraelskich cywilów jest powodem do zerwania współpracy, analogiczny test powinien dotyczyć osoby pochwalającej śmierć cywilów palestyńskich. Obserwujemy dziś powstanie rynku ryzyka wypowiedzi. Obywatel pozostaje wolny, lecz jego wypowiedź generuje trwały zapis ekonomiczny. Powstaje rodzaj reputacyjnego credit score, który mierzy historię politycznych ekspresji. Prawdziwą konsekwencją nie jest liczba osób zwolnionych, lecz liczba zdań, których nie wypowiedziano. Gospodarka reputacji działa w wielu sporach, jednak przypadek izraelsko-palestyński jest szczególny. Nakładają się na niego historia Holokaustu, antysemityzm i geopolityka, dlatego koszt błędnego słowa jest tu wyjątkowo wysoki. Jeśli pieniądz wyborczy i rynek reputacji działają równocześnie, mamy do czynienia z przechwyceniem procesu publicznego przez skoncentrowane interesy. Formalna równość obywatelstwa zostaje zachowana, lecz jego produktywność polityczna staje się skrajnie nierówna. Materiał źródłowy nazywa tę ewolucję plutokracją. Logika ta w polityce wobec Izraela jest oczywista. Dla przeciętnego wyborcy szczegóły pomocy wojskowej są drugorzędne. Dla organizacji dbających o to partnerstwo są priorytetem. To kwestia intensywności preferencji. Koszt jednostkowy dla obywatela jest niski, więc opór staje się nieracjonalny. Korzyść pozostaje jednak skoncentrowana w rękach nielicznych. Izrael's Lobby to efektywny przykład tego mechanizmu. Prowadzi to do podziału na demokrację wyborczą egalitarną oraz demokrację dostępu głęboko hierarchiczną. Wybory są epizodyczne, dostęp jest permanentny. Przypadek Izrael's Lobby testuje koncepcję pluralizmu. Asymetria wpływów sugeruje uprzywilejowaną pozycję, podobną do tej, którą Charles Lindblom przypisywał biznesowi. To tak zwany anticipatory reflex, władza strukturalna, która polega na obecności w modelu decyzyjnym drugiego podmiotu. Steven Lux rozwija to w trzech wymiarach: zwycięstwo w sporze, kontrola agendy oraz kształtowanie sposobu rozumienia interesów. Warto jednak pamiętać o analizach Baumgartnera. Ogromną przewagę ma status quo i liczne punkty weta w systemie amerykańskim. Instytucje obronne i kongres są związane systemową inercją. To synergia lobby i bezwładności tworzy strukturę odporną na zmiany. Mówimy tutaj o tak zwanym policy capture, sytuacji, w której proces publiczny reprodukuje preferencje wąskiego środowiska. Kluczowe jest pytanie, jak wyglądałaby polityka Stanów Zjednoczonych, gdyby siła lobby była mniejsza? Czy pomoc wynosiłaby 3 miliardy i 300 milionów dolarów, czy może 2 miliardy? To właśnie analiza kontrfaktyczna odróżnia naukę od retoryki. Bosman i Bush wskazują, że współczesna infrastruktura finansowa zwiększa ryzyko dla polityków wchodzących w otwarty konflikt. Kluczowa jest teoria subwencji legislacyjnej. W tym ujęciu lobbying polega na wspieraniu tych, którzy są już ideologicznie przychylni danej sprawie. Lobby dostarcza im analiz i projektów, finansując koszt politycznej produkcji poglądów. To tworzy asymetrię, ponieważ wiedza jest kapitałem. Do tego dochodzi mechanizm obrotowych drzwi. Urzędnicy płynnie przechodzą między administracją a sektorem prywatnym. Tworzy to wspólnoty epistemiczne, gdzie konsensus wynika z reprodukcji środowiskowej. Jednak dziś obserwujemy erozję tego stanu. Polaryzacja sprawia, że dawne oczywistości zostają ponownie upolitycznione. Plutokratyzacja nie zastępuje demokracji, ona nakłada na nią drugą warstwę. W efekcie otrzymujemy system, w którym równość głosów współistnieje z nierównością megafonu. Książka Israel's Lobby to studium politycznej ekonomii wpływu. Odsłania mechanizmy znane z sektora finansowego czy obronnego, jednak stawką nie jest tu cena leku, lecz wojna i pokój. Aby uznać, że polityka Stanów Zjednoczonych została przechwycona, musimy zbadać alternatywy. Należy rozważyć możliwość, że elity autentycznie uznały ten sojusz za zgodny z interesem narodowym. Izrael to potężny aktor militarny. Współpraca nad systemami Arrow czy Iron Dome to realne projekty technologiczne. W 2025 roku administracja Trumpa odwoływała się do izraelskich doświadczeń przy promowaniu koncepcji Golden Dome. Amerykańska pomoc nie jest jednokierunkowym subsydiowaniem, lecz systemem opartym na infrastrukturze strategicznej. Współpraca obejmuje wspólne ćwiczenia i kooperację przeciwrakietową. Kolejnym filarem jest zagrożenie ze strony Iranu, który przez dziesięciolecia rozwijał program rakietowy i nuklearny. Dowiodły tego ataki z kwietnia 2024 roku. Ważny jest też przemysł obronny. Środki na pomoc wojskową w dużej mierze wracają do Stanów Zjednoczonych, generując zamówienia i miejsca pracy. Czwartym czynnikiem jest religia, a konkretnie chrześcijański syjonizm. Biali protestanci ewangelikalni stanowią jeden z najsilniejszych filarów poparcia dla Izraela. W tym ujęciu lobby nie tworzy preferencji od zera, lecz agreguje już istniejący rynek idei. Piątym czynnikiem jest pamięć Holokaustu. Kluczowy punkt odniesienia zachodniej kultury. To nie tylko narzędzie lobby, lecz autentyczna motywacja moralna. Szóstym powodem jest współpraca technologiczna, gospodarcza i naukowa. Relacje bilateralne to coś więcej niż tylko pomoc. Prezydent i kongres nie są biernymi ofiarami grup nacisku, lecz aktorami z własnymi ambicjami. USA nie są aparatem pozbawionym możliwości odmowy. Nagłe porzucenie partnera uderzyłoby w wiarygodność Waszyngtonu wobec innych sojuszników, jednak wiarygodność nie oznacza bezwarunkowości. Istnieje zbyt wiele niezależnych powodów trwałości tej relacji, by widzieć w niej jedynie efekt nacisków lobby. Trend jest wyraźny, gdyż korzystna opinia o Izraelu spadła z 55% w 2022 roku do 37%. Dane te komplikują argumentację obu stron. Gdy konsensus społeczny zanika, a polityka pozostaje niezmienna, rośnie znaczenie organizacji broniących status quo. Siły lobby nie mierzą się poziomem poparcia dla Izraela, lecz różnicą między realną polityką państwa, a taką, której oczekiwalibyśmy na podstawie innych zmiennych. Pytanie brzmi, czy finansowa siła Izraels lobby zwiększa trwałość polityki ponad poziom wynikający z samych interesów strategicznych? Jego rola rośnie tam, gdzie zainteresowanie wyborców jest niskie. Wyjaśnia to fenomen overreach. Im bardziej polityka Izraela rozmija się z poglądami Amerykanów, tym więcej kapitału trzeba zużyć, by utrzymać dawny rezultat. Władza staje się droższa. Clinton i Lustig uznają ten moment za przełomowy. W swojej książce z 11 sierpnia 2026 roku wiążą wzrost kosztów wpływów lobby z trzema procesami. Zanikiem zimnowojennego uzasadnienia strategicznego, przesunięciem Izraela ku skrajnej prawicy oraz deregulacją finansowania kampanii w Stanach Zjednoczonych. Radykalizacja jest tu kategorią analityczną. Chodzi o legitymizację nurtów sprzeciwiających się państwowości palestyńskiej i postulujących trwałą kontrolę nad zachodnim brzegiem. Amerykanie coraz częściej odróżniają izraelskie społeczeństwo od jego rządu. W marcu 2026 roku tylko 37% Amerykanów miało o Izraelu opinię pozytywną. W maju 2026 roku dane ukazały głęboką rekonstrukcję generacyjnej mapy sympatii. Młodzi Amerykanie coraz rzadziej popierają Izrael, podczas gdy starsze pokolenia pozostają wierne dawnemu konsensusowi. Niebezpieczna dla trwałości tego układu jest zmiana w szeregach młodych republikanów. Koalicja poparcia traci mechanizm reprodukcji pokoleniowej. Młodzi konserwatyści, inspirowani retoryką nieinterwencjonistyczną, pytają, dlaczego amerykańscy żołnierze mają angażować się w kolejne konflikty bliskowschodnie. Obecna wojna z Iranem nadała temu sporowi nową intensywność. Koszty stały się widzialne w cenach energii i ryzyku utraty życia żołnierzy. Proces ten uderza w środowisko żydowsko-amerykańskie. Młodsze pokolenia krytyczniej oceniają rząd Izraela, co rozbija dawną logikę pro-kontra-anty. Organizacje proizraelskie ryzykują zawężeniem bazy, jeśli ich etykieta zostanie utożsamiona z konkretną koalicją w Jerozolimie. To kluczowa konsekwencja dla Izraels lobby. Siła organizacji maleje, gdy zamiast symboli musi bronić kontrowersyjnych działań. Władza staje się droższa. Wymaga większych nakładów finansowych, by zastąpić utraconą legitymację. To symptom erozji dawnej zgody. Hegemonia kończy się wtedy, gdy to, co oczywiste, wymaga ciągłej obrony. Clinton i Lustig twierdzą, że lobby broni niepopularnych polityk, tłumiąc krytykę oskarżeniami o antysemityzm. Analizują presję jako proces ograniczania niezależności Waszyngtonu. Krytyka nie może zamieniać asymetrii wpływu w metafizyczną teorię żydowskiej władzy. Precyzja odbiera przeciwnikowi możliwość odrzucenia argumentów jako przejaw uprzedzeń. Obserwujemy najwyższy poziom związania instytucjonalnego i wojskowego. Sondaże wskazują na osłabienie społecznego poparcia dla tej relacji, szczególnie wśród młodych Amerykanów. Powstaje luka legitymizacyjna. Jeśli różnica pokoleniowa okaże się trwała, politycy zaczną kalkulować koszt popierania lobby w oczach wyborców. Pieniądze przestaną kompensować koszty polityczne. Kluczowym czynnikiem nie będzie reforma prawa, lecz sukcesja pokoleń. Nadmiernie chroniony konsensus przestanie być konsensusem, a polityczne tabu stanie się głównym tematem debaty publicznej. Amerykański przypadek jest laboratorium ogólniejszego problemu. Jak demokratyczne państwo ma chronić proces decyzyjny przed asymetrią wpływów, nie zamieniając suwerenności w policję poglądów? To studium odporności demokracji na nierówność zorganizowanego nacisku. Państwo musi wiedzieć, kto wpływa na decyzje i za czyje pieniądze, ale nie może z tego powodu ograniczać przekonań. Jawność wpływu i wolność poglądu to dwa filary jednego systemu. Bruksela, jako centrum lobbingu, musi stworzyć ślad instytucjonalny. Obywatel powinien móc odtworzyć drogę od interesu do decyzji. Kto spotkał się z komisarzem i kto zapłacił za reklamę polityczną? Demokracja musi wiedzieć, kogo reprezentuje lobbysta. Unia posiada Transparency Register ustanowiony porozumieniem z 2021 roku. Rejestr nie wystarczy jednak bez pełnego łańcucha zlecenia. W 2025 roku wprowadzono automatyczne porównywanie finansów, by prześledzić pieniądz przez warstwy pośredników. Europa nie może tworzyć kategorii agenta zagranicznego jako politycznego piętna. Obowiązki mają dotyczyć reprezentacji interesów państwa trzeciego, a nie samego faktu otrzymywania środków spoza Unii Europejskiej. Ukryte zlecenie wpływu jest relacją, którą państwo ma prawo ujawnić. Nowe zasady z 2025 roku wzmacniają przejrzystość donorów i zabezpieczenia przed obcym wpływem. Wymagają one wyraźnego oznaczenia sponsora reklamy oraz ograniczają targetowanie polityczne do niezbędnego minimum. Model ten uczy nas, że obywatel musi wiedzieć, kto zapłacił za jego dzisiejsze oburzenie. Kolejna lekcja dotyczy TH think tanków. Wiedza ekspercka jest niezbędna, lecz nie może udawać bezinteresowności. Kluczowa jest przejrzystość finansowania. Jawność to punkt wyjścia do krytyki. Czwarta lekcja dotyczy uniwersytetu. Raport z 2025 roku ostrzega przed splotem ryzyk ograniczających wolność badań. Nauka wymaga odwagi stawiania hipotez, nawet kontrowersyjnych. Odpowiedzią powinna być polemika, a nie sankcja administracyjna. Piąta lekcja dotyczy mediów. Europejski Akt o Wolności Mediów chroni pluralizm i niezależność redakcyjną. Razem z dyrektywą anty-SLAPP tworzy infrastrukturę chroniącą dziennikarzy przed procesami sądowymi. Kluczowe jest rozróżnienie między wpływem a kontrolą. Transparentność dostarcza danych do samodzielnego osądu. Szósta lekcja to ochrona przed dezinformacją. Demokracja musi chronić autentyczność procesu, a nie jednolitość myślenia. Państwo nie może gwarantować prawdziwości całego dyskursu politycznego. Siódma lekcja dotyczy symetrii państw. Europejska legislacja traci wiarygodność, gdy jedna potęga jest podejrzana, a sojusznik zwolniony z kontroli. Obowiązek ujawnienia kampanii wpływu musi wynikać z charakteru relacji finansowej, a nie z sympatii do danego kraju. Ósma lekcja to kwestia interesu narodowego i europejskiego. Transparentność powinna objąć ślad wskazujący, kto realnie wpłynął na treść regulacji. Dziewiąta lekcja mówi o pluralizmie kompetencji. Suwerenność to również zdolność do samodzielnego wytwarzania wiedzy o świecie. Europa nie powinna personalizować problemów systemowych. Wpływów nie usunie polowanie na miliarderów ani demonizowanie grup etnicznych. Skuteczne prawo to rejestry, jawność spotkań i ślad legislacyjny. Demokracja pyta o to, kim jesteś i kogo reprezentujesz. Mechanizm ten dotyczy każdego silnego gracza. To nie kwestia etniczna, lecz polityczna mobilizacja. Państwo demokratyczne nie może dawać immunitetu żadnej grupie interesu. Washington w 1796 roku stworzył zasadę higieny politycznej. Ostrzegał przed namiętnym przywiązaniem, bo człowiek przestaje rozpoznawać cudzy interes. Madison dodawał, że rozwiązaniem jest porządek instytucjonalny, w którym żadna grupa nie uczyni swojej preferencji domyślną racją państwa. Zorganizowany wpływ realnie zmienia strukturę kosztów decyzji politycznych. Europejska Republika powinna budować instytucje mierzące tę grawitację poprzez jawne finansowanie i przejrzyste powiązania eksperckie. Konieczne są okresy karencji między urzędem a lobbyingiem, silne zaplecze eksperckie oraz ochrona sygnalistów. Odpowiedzią na ukryty wpływ nie jest mniej demokracji, lecz więcej widzialnej demokracji. Suwerenność tracimy, gdy przestajemy pytać, czy sojusz nadal nam służy. Państwo potrzebuje przyjaciół, ale nie świętości. Przyjaźń między państwami to polityka, a suwerenność polega na prawie do jej ponownego przemyślenia. Suwerenność republiki nie kończy się na zawarciu sojuszu, lecz zaczyna się w momencie, gdy państwo zachowuje odwagę, by zapytać, czy ten układ nadal służy dobru wspólnemu. Prawdziwa dojrzałość demokratyczna nie polega na eliminacji lobbingu, lecz na uczynieniu go całkowicie widzialnym, tak aby żadna przyjaźń między narodami nie stała się nienaruszalnym dogmatem. W świecie cyfrowego panoptykonu i wielkich kapitałów jedynym bezpiecznikiem wolności pozostaje obywatel, który potrafi odróżnić autentyczną ideę od ukrytego zlecenia.